Wasza Magnificencjo, czcigodne grono profesorskie, drodzy studenci, doktoranci, szanowni państwo. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie na inaugurację. To dla mnie wyjątkowy zaszczyt być z państwem tutaj dzisiaj. Przed nami nowy rok akademicki, ale tak naprawdę za nami półtora roku ogromnej pracy nad reformą szkolnictwa wyższego i nauki. Projekt, który przedstawiono podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie, był wyrazem naszego wspólnego dialogu i rzetelnej, przedyskutowanej analizy wszystkich bolączek i wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj. Bo tak naprawdę zmienia się otoczenie. Ja wymienię tylko trzy rzeczy. Demografia, gospodarka 4.0, migracje. Państwo jako uniwersytet bardzo ważny dla tego regionu walczycie z innymi przeciwnościami. Ale wczoraj byłam na inauguracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dużych ośrodkach nie jest im łatwo. Jest im równie ciężko. Mają inne problemy. Natomiast tutaj widzę ogromne wsparcie samorządu, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, ponieważ w dużych ośrodkach tej pomocy realnie nie ma. Styl pracy i tryb pracy, który wybraliśmy do tworzenia tej reformy, wynikał przede wszystkim z naszego przeświadczenia, że państwa opinie i doświadczenie to jest najcenniejsza rzecz, którą mamy. Dlatego jestem głęboko przekonana, że projekt ustawy, który ujrzał światło dzienne właśnie w Krakowie, w otoczeniu najstarszego uniwersytetu w Polsce, był z państwem bardzo dokładnie skonsultowany. Oczywiście nie wszystkie zapisy wszystkim się podobają. Nawet w łonie kierownictwa u nas w resorcie mamy zdania odrębne. Zapraszamy jeszcze raz do dyskusji. Czas biegnie nieubłagalnie, ponieważ weszliśmy również w tryby już konsultacji ustawowych, czyli do 19 października czekamy na pierwsze uwagi i sugestie, co w tym projekcie należałoby zmienić. Ale powiedzmy sobie szczerze, 10 ośrodków akademickich, które było zaangażowane w reformę, setki spotkań, setki seminariów, kilka tysięcy albo i więcej głosów ze środowiska, co powinniśmy zmienić w najważniejszych filarach, bo każda konferencja poświęcona, można powiedzieć, była jednym z najważniejszych filarów, które tworzą zręby czegoś takiego jak dział nauki dział publiczny, czyli nauki szkolnictwa wyższego. Tam przyjęliśmy pewne rozwiązania, czasami rewolucyjne, czasami kompromisowe. Ale od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy przede wszystkim od odbiurokratyzowania propozycji. My staraliśmy się państwa zachęcić do tego, żeby wykonać pracę na uczelni, zastanowić się, co w ramach przepisów wewnętrznych można tak naprawdę wyrzucić do kosza. W tym roku, ponieważ był bardzo okres wytężonej pracy nad ustawą, myśmy się nie przyglądali rezultatom. Ale wydaje mi się, że to jest ogromna praca do wykonania przed państwem również w latach następnych. Co z gąszczą wewnętrznych przepisów wyrzucać? Druga rzecz to był projakościowy strumień finansowania, czyli nowy algorytm. On wynikał właśnie z tego otoczenia zewnętrznego, że jest pewien cykl demograficzny, że musimy postawić na jakość, dlatego że przez 25 lat poziom skolaryzacji osiągnęliśmy w optymalnym stopniu, dlatego że jest migracja, dlatego że jest gospodarka 4.0, że musimy się przyspieszyć, musi być więcej specjalizacji, profesjonalizacji, szybsza jest dynamika. W ekonomii zaczyna być modny taki wytrych, taki termin, wzrost wykładniczy. Ja mam wrażenie, że świat, w tym również nauka i szkolnictwo wyższe, potrzebuje zmian w tempie wykładniczym, bo inaczej świat nam ucieknie. Mamy wrażenie, że on już nam ucieka. Natomiast chodzi o to, żeby nas całkowicie nie zakopał. Ale co nam się udało ustalić, jeżeli chodzi o ustrój w nowej ustawie 2.0? Przede wszystkim chcemy poszerzyć państwa autonomię. Wierzymy, że bez autonomii, bez realnej wolności wewnętrznej nie nastąpi rozwój. Każda uczelnia ma swoją specyfikę, widzi swoją misję, widzi otoczenie, w którym, z którym współpracuje, które współtworzy. Ja mam wrażenie, że tutaj na Uniwersytecie Zielonogórskim to wszystko widać po prostu jak w soczewce. Pan rektor miał okazję wymienić tysiące absolwentów, którzy tak naprawdę tworzą tkankę twórczą tego regionu, siłę regionu. Na ile państwo samodzielnie w najbliższym roku wypracujecie strategię i strukturę ustrojową, wewnętrzną uczelni, która później będzie wprowadzona po wejściu ustawy w życie, na tyle wasz skok rozwojowy będzie możliwy w latach przyszłych. Niestety w nauce, w sztuce i w sporcie jest tak, że ziarno zasiane dzisiaj będzie tak naprawdę miało owoc za 10-15 lat. Bardzo wielu z nas tak naprawdę tej zmiany szybko nie dostrzeże, ale ona będzie, albo jej nie będzie wcale. Dlatego jeszcze raz apeluję do państwa o refleksję nad stworzeniem nowych zrębów statutu. Powstanie nowy organ zaproponowaliśmy, Radę Uczelni. Ona będzie miała przede wszystkim zadanie wspierające proces zarządczy, ale bardzo ważną funkcję, czyli również wskazywania kandydatów na rektora, co najmniej dwóch. Natomiast to, co zagwarantowaliśmy jako bezpiecznik, to, że Senat wskaże cały skład Rady, przy czym rekomendujemy, i to są rekomendacje wynikające z doświadczeń tych, którzy są w czołówce światowej, żeby ponad połowa, przynajmniej połowa składu Rady Uczelni była jednak z otoczenia zewnętrznego. Ja państwu powiem szczerze, że akurat w Zielonej Górze to będziecie na pewno państwo zastanawiać się, kogo z tak wspaniałego grona, które macie życzliwych przyjaciół, zaprosić do tej rady, ponieważ ograniczyliśmy jej liczbę. Natomiast w większych ośrodkach to rozpoczyna się prawdziwy wyścig po wybitne osobistości. Ścieżki kariery. O ścieżkach kariery zaczęliśmy rozmawiać we Wrocławiu. Prawdziwa konferencja była poświęcona temu w Katowicach. Tak naprawdę kilka zapisów wykuto dopiero później, ale jedno było pewne. System kształcenia doktorów nie zdaje egzaminu. Dlatego wspólnie ze środowiskiem doktorantów i z gronem rektorskim przyjęliśmy rozwiązanie, które mam wrażenie jest najbardziej kosztochłonnym elementem reformy, czyli nastąpi kształcenie w szkołach doktorskich. Pozostawiamy też furtkę na kształcenie eksternistyczne, ponieważ mamy świadomość, że jest wiele osób, które po skończeniu studiów idą na rynek pracy, osiągają sukces i w pewnym momencie swojego życia myślą sobie, mam również dużo do zaoferowania nauce. Wracają, robią świetne doktoraty, łączą naukę i doświadczenie życiowe, zawodowe. Takich też gospodarka potrzebuje, wszystkich ich potrzebujemy, nie tylko doktorów zamkniętych w murach uczelni. Habilitacja. O habilitację toczył się ogromny bój. Komisja Europejska w swoim raporcie jednoznacznie rekomendowała, żeby znieść habilitację. Wybitni polscy profesorowie z ogromnymi sukcesami zagranicznymi również rekomendowali, żebyśmy zaryzykowali, zrobili rewolucyjną zmianę i znieśli habilitację. Premier długo się wahał, powiem szczerze, i zdecydował się na rozwiązanie właśnie bardzo kompromisowe. Myślę, że ono jest niezadowalające dla wszystkich. Czyli habilitacja zostaje, ona nie będzie obowiązkowa, ale bez habilitacji nie będzie można promować doktorów i recenzować prac doktorskich. Czego się baliśmy, gdy zastanawialiśmy się nad zniesieniem habilitacji? Że nie jesteśmy w stanie na tym etapie rozwoju naszego środowiska wypracować modelu, który dawałby taki sam efekt jakościowy. Żeby nie było syndromu profesor słowackich. Dlatego habilitacja zostaje. Jeżeli chodzi o tytuł profesora, Bardzo znacząca była konferencja w Lublinie. Gościł nas Katolicki Uniwersytet Lubelski. Były ogromne dyskusje w ogóle, czy ta konferencja ma sens. Dotyczyła jakości kształcenia. I tam było ożywcze, że w ogóle ten temat, on podskórnie cały czas był. Myśmy go nie potrafili zdefiniować. I ja mam niedosyt tej konferencji. Ja myślę, że wielu z Państwa. Ale jedno jest pewne. Bez podniesienia marki uniwersytetu, jakości dyplomu, bez odtworzenia, stworzenia tak naprawdę nowej ścieżki profesury dydaktycznej, nie dostrzeżemy, że dydaktyka, o której się mówi, że jest podstawową albo jedną z bardzo ważnych misji uczelni, nie będziemy w stanie tego po prostu realnie osiągnąć. Więc zaproponowaliśmy następującą rzecz, to znaczy dydaktyczną ścieżkę kariery akademickiej, czyli od jakości poziomu nauczania doktor, który ma świetne osiągnięcia dydaktyczne, będzie mógł zostać profesorem uczelnianym. Na tym etapie stwierdziliśmy, że na to jesteśmy gotowi wszyscy. Nie jesteśmy w stanie zaproponować, aby był następny krok, czyli tytuł honorowy, czyli profesor belwederski. Jeżeli chodzi o profesora belwederskiego, ograniczyliśmy do pewnego minimum wartości formalne, aby go uzyskać, natomiast postanowiliśmy, i to jest ogromne wyzwanie dla całego środowiska, przywrócić wiarę w coś takiego, co się nazywa oceną środowiskową. To też jest ogromna praca do wykonania, również w zakresie zaufania społecznego. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy eksperci zewnętrzni, ludzie, którzy zdobywają sukcesy naukowe w środowisku międzynarodowym, powtarzają nieustająco. Bez anonimowych recenzji nie będzie recenzji obiektywnych. Wierzymy, że to jest też ogromna praca, na które środowisko jest gotowe. Ewaluacja. Tutaj jest duża zmiana. Cieszę się, że jestem tutaj z Państwem, ponieważ parokrotnie w przemówieniu jego magnificencji wybrzmiała jedna dla mnie bardzo ważna rzecz. Uniwersytet buduje markę regionu, miasta. Więc pomóżmy wszyscy zbudować markę uniwersytetu. To jest odwrócenie filozofii. Tak naprawdę, powiem Państwu na własnym przykładzie. Ja mam doktorat Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale przysięgam, że nie pamiętam jakiego wydziału. Ponieważ w międzyczasie mój wydział się po prostu podzielił. I pamiętam, że jest Wydział Historyczny Prawa i Administracji, ale co się później zadziało z częścią tego wydziału, nie pamiętam. Więc ja po prostu nawet nie szukam, kto mi tam nadawał ten, gdzie kończyłam, tylko że jestem doktorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to jest sedno sprawy. Poziom otrzymywania tytułów naukowych przynależny jest marce, a marką jest uczelnia, bo ona jest siłą. Bez tej marki tak naprawdę wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie czasu nawet rozwój tak ważnego regionu jak to województwo i to miasto nie będzie miało racji bytu. Jak będziemy ewaluować? W nowych dziedzinach wybraliśmy po długich dyskusjach również bardzo burzliwych, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy rzeczywiście bardzo zdecentralizowani. Model, który jest rozpoznawalny na świecie, czyli OECD. To jest krok w kierunku tego, żebyśmy jako Polacy byli coraz lepiej rozpoznawali wśród naukowców na świecie. Oczywiście zrobimy pewne wyjątki, bo każdy kraj ma swoją specyfikę. Natomiast apeluję Państwa również o takie myślenie otwartości. Czy nie możemy z polskiej nauki i szkolnictwa wyższego stworzyć getta? Bo nie stać nas na to. Wydaje mi się, że wyzwania, które stoją przed światem i jesteśmy po prostu zdolnym narodem, jesteśmy w stanie z wszystkimi konkurować. Zresztą mamy świetnych naukowców, profesor Benesek, Państwa fizyka, astronomia. To są naprawdę takie marki, rozpoznawalne na całym świecie. Finanse. Reforma bez finansów by się rzeczywiście nie udała, więc po pierwsze, Pan premier obiecał na konferencji w Łodzi, że będzie przeznaczony dodatkowy miliard na wsparcie już projektów, które wspierają przygotowywanie się, dostosowywanie się do nowych wyzwań. To były zintegrowane programy uczelni. Myślę, że Państwo na pewno wystartowaliście. Poza tym w przyszłorocznym budżecie jest zagwarantowany dodatkowy miliard na ten obszar, czyli na naukę, szkolnictwo wyższe. Pan premier na pewno będzie dążył do tego, żeby to był stały wzrost, ponieważ celem jest, aby to był 1% PKB i 2% z udziałem komercyjnym, bezpośrednio, które będą przeznaczane na szkolnictwo wyższe i naukę. To jest ciągle niewystarczające. Ale zmiana będzie też jakościowa, nie tylko ilościowa. Znaczy będziemy dążyć do tego, i tutaj pani kwestor chyba będą najbardziej szczęśliwe, żeby połączyć strumienie finansowe. Ja wiem, że dla większości z Państwa to jest mantra, to co ja mówię, ale chodzi o to, żeby nie było działu 38 i 28, tylko żeby wreszcie był jeden dział, żeby panie się nie zastanawiały, czy ołówek przypisać do nauki, czy do szkolnictwa wyższego. Bo to mniej więcej do tego się sprowadza. A w państwa pensjach to też jest widoczne, która część, ile macie nauki, a ile dydaktyki. No bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, to są pewne zaszłości. Natomiast wydaje mi się, że jak gdyby tutaj tworzenie jednego worka tylko pomoże nam intensywnie i racjonalnie tym zarządzać. Kolejna rzecz, nad którą pan premier się jeszcze zastanawia, natomiast nie rozstrzygnął jednoznacznie, to jest, żeby zmienić zasady finansowania, żeby przestała to być dotacja, która jest zamykana w danym roku kalendarzowym i jest bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, lecz żeby stała się to rodzajem subwencji, czyli możliwość przenoszenia środków i łatwiejszego gospodarowania. To jest jak gdyby pieśń przyszłości, ale zachęcam Państwa, jeżeli są głosy za, albo uważacie Państwo, że nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, to zachęcam Państwa do dyskusji. To, co nam się udało wypracować, i tutaj chciałam bardzo podziękować panu rektorowi, to jest regionalna inicjatywa doskonałości. Proszę Państwa, mamy świadomość, że mamy wyspy doskonałości rozsiane po całej Polsce. Rzeczywiście przez długi okres czasu nie mieliśmy pomysłu, w jaki sposób. Wydawało nam się z tej perspektywy bardzo centrycznej i warszawskiej, że właściwie to my już wszystko mamy, cały system grantowy. Jest NCBR, jest NCN. Musimy wzmocnić się, jeżeli chodzi o pogoń świata, żeby przynajmniej część uczelni miało szansę nie spaść, równać, nie spaść w rankingach. Natomiast dzięki panu rektorowi tak naprawdę i jego porozumieniu, jeszcze raz bardzo dziękuję, udało się wypracować jak gdyby nową inicjatywę. Pan premier zadeklarował i prosił, żeby powtórzyć. W Warszawie mamy pracę do wykonania na poziomie parlamentarnym, ale jest też ogromna praca do wykonania na poziomie wspólnoty uczelni. Bo tylko ci, którzy tak naprawdę będą w stanie zastanowić się, jaki kształt w ramach statutu, w ramach przekazanej państwu autonomii, a tam bardzo dużo się zmienia, jak widzicie, jak próbujecie do tego się dostosować, które wyzwania są dla was najważniejsze, to ja wierzę, że ci, którzy realnie przez ten rok popracują, wygrają w następnych. Dziękuję raz jeszcze.